A my podróż w poranku zaczynamy od Pekinu, gdzie jest Ryszard Czarnecki, poseł europejscy konserwatyści, reformatorzy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie, ukłony z Chin.
Pekin. Zacznijmy od banalnej informacji, jaka jest pogoda i jak ze smogiem w Pekinie.
No, smog w Pekinie jest legendarny, aczkolwiek według ostatniej informacji, to informacja dla Polaków, którzy przyjeżdżają do Indii, smog w New Delhi, stolicy Indii, jest już większy niż w Pekinie. Smogu nie czuć, chociaż widzimy Chińczyków w takich specjalnych maskach na twarzy. Bardzo pogodny, dość zimny poranek, ale jak lądowałem w poniedziałek rano, było minus 1 stopni, 0 stopni, no teraz jest cieplej.
Czyli temperatury warszawsko-krakowskie. Pan przewodniczący jest w Pekinie wspólnie z delegacją Parlamentu Europejskiego. Jest pan te rozmowy. Czy jest jakieś napięcie w stosunkach między Unią Europejską a chińskimi komunistami?
No, myślę, że to napięcie takie, można powiedzieć, w porównaniu z napięciem chińsko-amerykańskim, to jest minimalne. A wtedy oczywiście europejscy producenci skarżą się pewnie słusznie, że od lat Europa jest zalewana bardzo tanimi produktami z Chin. Myślę, że także wielu z nas używa chińskich produktów, nawet nie zawsze zdając sobie z tego sprawy. Natomiast no, dzisiaj raczej świat interesuje się tą wojną ekonomiczną Waszyngton-Pekin, a nie, no owszem, rywalizacją i ofensywą inwestycyjno-eksportową chińskiej rybki ludowej na starym kontynencie, czyli w Europie.
Ale czy intencją polityków europejskich jest otwieranie rynków na i zachęta dla kapitału chińskiego do inwestowania w Europie? Czy są jakieś negocjacje dotyczące sposobu tego handlowania? Po co pojechali politycy europejscy do Pekinu?
To ważne rozgraniczenie. Otóż Unia Europejska reguluje sprawy handlu między wciąż jeszcze 28, a już niedługo 27 krajami Unii Europejskiej, a Chinami, ale nie reguluje, co podkreślam, kwestii inwestycji. A więc na przykład wśród tej delegacji jest kolega Czech, który wręcz zachęca Chińczyków, aby inwestowali w jego kraju, zresztą to czynią od dawna. Podkreślał również ze mną, że jeden z największych i najbardziej znanych historycznych czeskich klubów piłkarskich jest już w rękach Chińczyków. No, taka ekspansja u nas jeszcze nie jest możliwa, aczkolwiek obecność chińska w naszym regionie jest coraz większa. Najbardziej prochińskim państwem z naszej części Europy i z Grupy Wyszehradzkiej są Węgry, ale też przypomnę, że nasz prezydent, co zresztą podkreślałem w trakcie spotkań moich dzisiejszych, polski prezydent Andrzej Duda tuż po wyborze do jednego z pierwszych krajów pojechał właśnie do Chin. I zresztą chiński prezydent w drodze rewizyty, rewanżu po kilku miesiącach przyjechał też do Warszawy. Wcześniej tylko Węgry były tym krajem, który był odwiedzany przez przywódców chińskiej Republiki Ludowej.
Ale czy to wszystko się dzieje kosztem tematów trudnych? Czy gdzieś w agendzie są prawa człowieka, czy gdzieś w agendzie są na przykład prześladowania katolików w Chinach? Czy takich tematów się nie porusza?
No, zwracam uwagę, że ostatnio nastąpiło porozumienie między Stolicą Apostolską a Pekinem. nastąpiło porozumienie tych dwóch, można powiedzieć, kościołów, tego kościoła oficjalnego, uznawanego przez władze chińskie ludowej i tego kościoła wiernego do tym Watykanowi. Teraz to jest jeden kościół, co daje szansę, że tych prześladowań nie będzie. W składzie delegacji, o której mówimy, to jest przypadek może, ale jest faktem, że są wyłącznie przedstawiciele krajów, w których nie ma euro, czyli Wielka Brytania, Polska i Czechy. I co interesujące, no, dwóch Brytyjczyków, którzy można powiedzieć zwracają uwagę przede wszystkim na relacje bilateralne, dwustronne między Londynem a Pekinem, ponieważ Wielka Brytania żegna się z Unią i teraz im zależy, aby intensyfikować relacje handlowe, inwestycyjne między ich państwem a innymi krajami, tym na przykład no, drugą potęgą gospodarczą, jaką są Chiny Ludowe. No, warto podkreślić, że to jest oczywiście delegacja Parlamentu Europejskiego, ale i tak każdy walczy o interesy narodowe swojego kraju, swojego państwa, ja też to czynię. Więc tak, Europa Europą, integracja integracją, globalizacja globalizacją, a i tak naprawdę każdy ciągnie w swoją narodową stronę. I chyba dobrze.
No, ale jeśli czy Polska, czy dowolny kraj nie zmieni, tak jak chce uczynić to Donald Trump, asymetrii w wymianie handlowej z Chinami, no to ekspansja chińska, przy okazji ekspansja tego znaczka czerwonego, które delegacje chińskie noszą w klapie, nastąpi.
To na pewno problemem jest znacząca asymetria w eksporcie chińskim do Europy i na przykład polskim, czy innych krajów do Chin. No, ale też Polacy są ruchliwi. W momencie, kiedy ja mówię te słowa, jest specjalna delegacja, dwie delegacje polskie. Jedna to reprezentuje przemysł górniczy. To kwestia sprzedaży tutaj polskich maszyn górniczych. A druga delegacja, która reprezentuje polskie rolnictwo, to uznanie do tego olbrzymiego rynku chińskiego za potencjalny rynek zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych. To się dzieje, chodzi o powiększenie tego importu i to, o czym pan powiedział, no, zmniejszenie tego dosyć właśnie tej asymetrii, gdy chodzi o to, co my wysyłamy do Chin, co z Chin przyjeżdża do Europy, do Polski.
Premier Mateusz Morawiecki w czasie któregoś z ostatnich wystąpień wspomniał o zagrożeniu chińskim. Strategia Rzeczpospolitej jest oparta o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest faktem. Te trudne stosunki są faktem. Czy to coś zmieniło w naszym postrzeganiu Pekinu i w drugą stronę postrzeganiu przez Pekin Warszawy?
Mówi pan o wystąpieniu pana premiera Morawieckiego na konferencji w Hamburgu przed kilku dni. Ja powiem tylko tyle, że oczywiście nasz sojusznik militarny, gospodarczy, geopolityczny USA mają rzeczywiście relacje z Chinami bardzo napięte. Natomiast no, my po prostu mamy prawo handlować, wysyłać nasze towary do Chin, dzięki temu powiększać ilość miejsc pracy w Polsce lub zwiększać pensje dla ludzi, którzy pracują w tych firmach, które eksportują. I oczywiście my tutaj zachowujemy większość słuszności za Waszyngtonem, ale też musimy bronić naszych interesów ekonomicznych. Tysiące polskich firm żyje z handlu z Chinami. Setki tysięcy Polaków czy miliony kupują chińskie towary, choć chciałbym, żeby to Chińczycy kupowali więcej towarów polskich. I na pewno ta w jakimś sensie nadciągająca wojna ekonomiczno-amerykańsko-chińska nie może przenosić się na relacje polsko-chińskie. No tak jak inni sojusznicy Ameryki w Europie też prowadzą własną politykę ekonomiczną i zagraniczną.
W Pekinie nauczył się pan kilku słów po chińsku?
No proszę nie egzaminować. Porobiłem sobie natomiast fotografię z alfabetu chińskiego i teraz już przynajmniej będę mógł kaligrafować, jak się pisze Ryszard Czarnecki właśnie w jednym z najstarszych alfabetów świata. Pokażę panu, panie doktorze, jak wrócę.
Z przyjemnością zobaczę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pozdrawiam z centrum Pekinu.
Ładny widok?
Ładny widok. Za chwilę spotkanie wiceministra spraw zagranicznych tego drugiego co do potęgi kraju świata. Tutaj także trzeba walczyć o polski interes.
Ryszard Czarnecki z Pekinu. Prosto z Pekinu do dwóch stolic. W Krakowie na 95,2, w Warszawie na 87,8, a w internecie www.wnet.fm. Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Jest godzina 7:26. Wczoraj w Sejmie Łukasz Jankowski spotkał prezydenckiego ministra Pawła Muchę. Posłuchajmy rozmowy.
Panie ministrze, trwają intensywne konsultacje między rządem a Komisją Europejską. Minister Szymański powiedział, że polska strona jest bardziej niż zwykle skłonna do rozmowy z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jak to z państwa strony wygląda ta debata? Bo to jednak rzecz się toczy o ustawę prezydencką.
Oczywiście rzecz się toczy o reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości i tak trzeba na całą rzecz kompleksowo patrzeć. Oczywiście podstawą tej reformy był projekt ustawy wniesiony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta. Natomiast dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że zostało złożone przez polską stronę stanowisko co do postanowienia o środkach tymczasowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiemy, że w tym stanowisku jest wprost zawarte wyjaśnienie dotyczące... Dzień dobry, kłaniam się, panie marszałku.
Dotyczące...
Wprost jest zawarte wyjaśnienie dotyczące polskiego stanowiska i tam mamy wskazanie z jednej strony na wolę współdziałania, z drugiej strony na działania, które byłyby możliwe do podjęcia, jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo, dlatego że polskie stanowisko jest bardzo konsekwentne, że postanowienie samo w sobie na gruncie polskiego prawa, polskiej konstytucji nie może być uznane za samowykonalne, nie może stanowić także podstawy prawnej przywracania sędziów do stanu czynnego i tego rodzaju rozwiązania mogą wynikać tylko z przyjętej zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym ustawy. Więc te propozycje, które zostały według mojej wiedzy przedłożone przez polski rząd, są propozycjami wychodzącymi bardzo daleko wobec oczekiwań Komisji Europejskiej. Natomiast odpowiadając na to, co pan redaktor pytał, nie naruszają one rdzenia też propozycji, bo pan prezydent powielokroć podkreślał, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, że dla niego kluczowymi instytucjami była kwestia sądownictwa dyscyplinarnego, kwestia związana z powołaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w ogóle instytucja skargi nadzwyczajnej jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Te izby zostały powołane. W żadnym zakresie postępowanie przed TSUE nie dotyczy tych okoliczności.
Ale to po co było kruszyć kopię o stanowisko pani profesor Gersdorf, byłej prezes albo już obecny prezes Sądu Najwyższego? Po co obniżanie wieku emerytalnego? Po co była ta cała wielomiesięczna batalia, panie ministrze?
Nie, no, panie rektorze, tak bym nie rozumował, bo mówimy z jednej strony o reformie wymiaru sprawiedliwości i o wielu rzeczach pozytywnych, które się udało. Z drugiej strony...
na część tej reformy, czyli zmiana kadrowa, czy odejście części sędziów z Sądu Najwyższego.
Z drugiej strony mówimy o pewnych okolicznościach, które mają także wymiar polityczny także. Czyli mówimy o tym, że jest postanowienie wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tej okoliczności w sensie politycznym też zignorować nie można. I propozycja polskiego rządu, bo to jest stanowisko, które wyraża polski rząd i to jest podmiot w tym postępowaniu. Wiemy, że przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentuje polską stronę w tym postępowaniu, tak jak to było ostatnio w ramach wysłuchania rozprawy. I według mojej wiedzy ta propozycja jest propozycją kompromisową. Ma to do siebie polityka, że są takie sytuacje, że szuka się tego kompromisu, niezależnie od przekonania, że racja jest w określonym miejscu.
Tylko, panie ministrze, tutaj kompromis trochę dzieli suwerenność Rzeczpospolitej.
Nie, jeżeli to jest kompromis, który polega na tym, że zachowujemy polski porządek konstytucyjny i prawny, to ja się z takim stwierdzeniem nie zgodzę, dlatego że to jest wola wtedy polskiego rządu wynikająca z konkretnych okoliczności, żeby w którymś miejscu ten kompromis ustalić i to są rozwiązania, które muszą być do polskiego prawa wprowadzone przez odpowiednią ustawę.
No to jaka jest teraz rola Trybunału Konstytucyjnego z kolei? Bo to on powinien rozliczać, czy jest zgodne, czy niezgodne z polską konstytucją. Teraz zamiast naszego Trybunału mamy Trybunał Unijny.
Nie, no musimy sobie rozdzielić pewne sfery. Prawdą jest to, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie została nigdy zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego i że to jest kompetencja wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozstrzygać o zgodności ustawy z konstytucją. Z drugiej strony Polska jest członkiem Unii Europejskiej, tego nikt nie neguje od 2004 roku i w ramach tych naszych zobowiązań unijnych mamy także kwestię związaną z kognicją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz, niezależnie od tego, że możemy podtrzymywać i podtrzymujemy to, że to nie jest kompetencja unijna, tylko jest to rzecz przypisana do kompetencji państw członkowskich, jeżeli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, to mamy określony fakt. Tym faktem jest wydanie postanowienia tymczasowego przez wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyznaczony termin miesięczny i upływ tego terminu. Więc wiadomo, że trzeba się zachować w jakiś sposób racjonalny i takim racjonalnym zachowaniem jest stanowisko polskiej strony i polskiego rządu.
Ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy nowelizacja wyjdzie z pałacu, czy wyjdzie z rządu? Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest niezbędna, żeby w pełni implementować zabezpieczenie Trybunału.
Taka nowelizacja, gdyby się pojawiła, będzie pewnie nowelizacją, która będzie uzgadniana z polskim rządem. Spodziewam się, że będzie uzgadniana z panem prezydentem, natomiast niekoniecznie to będzie inicjatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawcza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Z ministrem Pawłem Muchą rozmawiał Łukasz Jankowski.